Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, o czym mówiliśmy w ostatnią niedzielę, bo było ciepło i to się tak zdarza, że się nie wszystko pamięta przy takiej temperaturze, ale na pewno mówiliśmy o tym, żeby wszystko postawić na jedną kartę, na wpis do Księgi Żywota. Są różne księgi i w różnych księgach wpisują się różne ważne sprawy, na przykład jest Księga Dobrych Uczynków, i kiedy na końcu te księgi wszystkie zostaną otworzone, zostanie otwarta Księga Dobrych Uczynków. I ciekawe, ile tam będzie wpisów z naszym imieniem. Czy tam będą nasze imiona? Jakie to będzie bardzo ważne, żeby dobrze tam wypaść na tym ostatnim rozliczeniu, czasie sądu. Jakie to ważne, żeby tam były nasze imiona. Więc pytaliśmy się wzajemnie, czy na co dzień staramy się wpisywać do tej księgi. Co w ubiegłym tygodniu się udało wam wpisać, jak się wpisaliście do tej księgi. Ale najważniejszą księgą, która zostanie tego dnia otwarta, to będzie Księga Żywota. I jak to jest bardzo ważne, żebyśmy wszystko postawili na ten wpis do Księgi Żywota, żeby całe życie ukierunkować tak, aby nasze imię było wpisane w Księdze Żywota. A dzisiaj kontynuujemy rozważanie objawienia świętego Jana i będziemy czytać 21 rozdział dla tych, którzy są znudzeni już Księgą Objawienia, bo my już poprzedni cały rok i teraz już pół roku minęło, omawiamy w niedzielę Księga Objawienia świętego Jana, więc niektórzy już jak słyszą, to robią takie miny. No, jeszcze Księga Objawienia Jana. A to więc chcę was pocieszyć, że już 21 rozdział, więc już niedługo koniec. I czytamy Słowo Boże. Niezwykła księga, niezwykłe słowa, niezwykła przyszłość przed ludem Bożym. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi. A oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Blask jego podobny do blasku drugiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od zachodu 3 bramy i od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy, jego mur. a miasto jest czworokątne i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na 12 000 stadiów. Długość jego i szerokość i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulice zaś miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie widziałem. Albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą Jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. A bramy Jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do Niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do Niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Trzeba powiedzieć, że naszym największym marzeniem i tęsknotą jest to, żeby któregoś dnia znaleźć się przy Panu Jezusie, oglądać Go twarzą w twarz i być z Nim na zawsze. Prawda? Wielu z Was się uśmiecha. Niektórzy może są trochę zdziwieni, że o takich marzeniach mówię, bo może sobie marzą, żeby gdzieś wyjechać do Ameryki albo pojechać gdzieś daleko, daleko do jakiegoś egzotycznego kraju, albo marzą o tym, żeby wreszcie mieć swój dom, albo żeby wreszcie się ożenić, czy wyjść za mąż, albo jeszcze o czymś tam marzą. A ja tutaj wam mówię dzisiaj, że największym marzeniem chrześcijan, ludzi, którzy kochają Jezusa, jest to, żeby z Nim się spotkać twarzą w twarz. Może niektórzy sobie myślą, a nie, no moim największym marzeniem jest to, żeby jak najdłużej żyć na ziemi. Żeby żyć po prostu, jak to Tomek Żółtko śpiewał, że im chcemy żyć, im więcej mamy lat, tym bardziej chcemy żyć. I tym bardziej boimy się śmierci, bieganiamy po wszystkich lekarzach, idzie tylko, żeby tylko nie umrzeć, żeby jak najdłużej żyć. A ja wam mówię, że prawdziwi chrześcijanie najbardziej to chcą tego, żeby spotkać się z Panem Jezusem i być z Nim na zawsze i już Go oglądać. I nie przedłużać na siłę tego czasu tutaj, tej pielgrzymki, tej wędrówki, tylko jak najszybciej być z Chrystusem. I oto Słowo Boże nam mówi dzisiaj po raz kolejny, że jest taki dzień, jest takie miejsce, jest taki czas, gdy to się spełni. Słowo Boże mówi w wersecie 3 i 4 naszego tekstu według przekładu Nowego Przymierza jest napisane, będzie mieszkał z nimi, a oni będą Jego ludem i sam Bóg będzie z nimi ich Bogiem. I otrze wszelką łzę z ich oczu. I śmierci już nie będzie, ani bólu, ani krzyku, ani znoju już nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły. Oto nasza nadzieja, bracia i siostry. Jak tak potrafimy sobie trochę wyobrazić, co nas czeka. Jak poddamy się melodii tego słowa, tej obietnicy, to się robi na duszy naprawdę cieplej, bo po pierwsze tu się dowiadujemy, że Bóg będzie mieszkał z nami. Nie wszyscy dzisiaj chcą mieszkać z nami. Niektórzy, tacy ważniejsi, to mają dla nas owszem jakieś miejsce. O, masz sobie, jak to kiedyś brat Waszkiewicz opowiadał, nieżyjący pastor, jak go do Ameryki zaprosili, to on myślał, że będzie mieszkał z nimi, tymi gospodarzami. A oni powiedzieli, tam jest przyczepa kempingowa, i tam masz, tam jest lodówka, tam wszystko i na cały tydzień. I on był zdumiony, że oni nie chcieli, żeby razem byli. Bóg będzie mieszkał z nami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Wyobrażacie sobie? Razem z Panem Jezusem, razem z naszym Zbawicielem, w jednym apartmencie, razem przy stole, razem, wszędzie razem, nie gdzieś na boku. Bóg będzie mieszkał z ludźmi, z tymi, których odkupił. Sam Bóg będzie z nimi ich Bogiem, jak przeczytaliśmy. Otrze wszelką łzę z ich oczu. Tak właśnie mamy tutaj tę obietnicę, że to jest miejsce, to nowe Jeruzalem, to miejsce, do którego zmierzamy, dom w niebiesiech, to miejsce, gdzie już nie będzie łez. Już w Izajaszu 25:8 czytamy: Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza. Teraz jest czas, kiedy jeszcze trzeba płakać. Słowo Boże mówi o tych, którzy przyjdą do nieba z wielkiego ucisku, którzy przeżyli wiele trudności, wiele cierpień. Mówi tak: nie będą już łaknąć ani pragnąć, nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Tak, Słowo Boże też mówi, że nie będzie już śmierci. W pierwszym liście do Koryntian mamy zapowiedź, apostolską zapowiedź tego, co się stanie ze śmiercią. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest to śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest to śmierci żądło Twoje? Przyjdzie czas. Dzisiaj śmierć grozi. Dzisiaj śmierć jest straszna. Dzisiaj ludzie boją się śmierci. Przyjdzie dzień, kiedy moc śmierci zostanie całkowicie złamana. Już nie będzie zwyciężać, już nie będzie miała żądła, które by zagrażało ludziom. Mało tego, Słowo też Boże mówi, że tam, dokąd zmierzamy, nie będzie już smutku. Dzisiaj jest wiele smutku na ziemi. Smucimy się z różnych powodów. Na przykład smucimy się, ponieważ nam ktoś krzywdę zrobił, ponieważ ktoś przeszkadza nam, ktoś nam utrudnia w życiu i tak dalej. Smucimy się jako wierzący ludzie również z tego, że widzimy, jak inni ludzie grzeszą, no nie? Smuci nas to, że ludzie tak żyją nieporządnie, że żyją bez Boga na świecie. To wszystko nas smuci. Jest oczywiście też smutek dobry, smutek, który prowadzi nas do upamiętania, smutek potrzebny, żebyśmy się nawrócili naprawdę. I ten smutek dzisiaj jest potrzebny. Natomiast przychodzi taki czas, taki dzień, kiedy już tego smutku nie będzie. Pan Jezus powiedział: zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. To mówił do uczniów. Na pewno przeżyli ten smutek związany z odejściem Pana Jezusa, z Jego śmiercią. Przeżyli i potem zapowiadał im radość, bo go zobaczą zmartwychwstałego i będą się radować i nikt im nie odbierze radości. A to słowo ma też taką funkcję proroczą odnośnie nas wszystkich, gdy po latach smutku, różnych trudności, gdy świat się weseli, gdy świat się bawi, nam nie do śmiechu wiele razy. Przyjdzie dzień, kiedy już nikt nam nie odbierze radości naszej. Też Słowo Boże tutaj mówi, że krzyku już nie będzie. Dla niektórych to naprawdę cenna nadzieja, cenna uwaga. Nie wiem, może są między nami ludzie, którzy lubią wrzask, lubią zgiełk, lubią hałas, ale ja osobiście lubię ciszę, tęsknię za ciszą. I tak się ludzie gdzieś czasem jak się w tym mieście żyje, jak w tym zgiełku, w tym hałasie, żeby gdzieś trochę, jak ci obiecują tam w jakimś reklamówce, że jest tam cicho, że jest strefa ciszy, to każde pieniądze gotowi są zapłacić, żeby wreszcie było cicho. W niebie będzie, tam gdzie idziemy, nie będzie krzyku. Nie mówimy, że tam będzie grobowa cisza. Nie. Grobowej ciszy tam nie będzie. Tam będzie wspaniale. Dokładnie tak, jak ludzka dusza tęskni, pragnie, jak jest stworzona przez Boga. Ale nie będzie hałasu, nie będzie łomotu. Nie będzie tak, jak już nawet w niektórych zborach ciężko wytrzymać, jest tak głośno. Tam tego nie będzie. Mozołu też nie będzie, albo znoju, innymi słowy, nie będzie. Wiecie, co to jest taki mozuł, taki znój. Jeśli ktoś popracował trochę tu na budowie przy 30 stopniach Celsjusza, to wie, co to znaczy, jak się leje z każdej części ciała, leje się pot, a jeszcze trzeba by trochę popracować, chociaż trochę popracować, to wie, co to znaczy mozuł, co to znaczy znój. Ale tego już nie będzie. Tam w niebie nie będziemy się już tak trudzić, nie będziemy się już męczyć. Podsumowując tę obietnicę, zacytujmy Izajasza 35:10. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Na zawsze. Alleluja. Czy to nie jest błogosławiona prawda? Miejscem, do którego zmierzamy, miejscem, które jest obiektem tej szczególnej łaski, troski Bożej na wieki, jest Nowe Jeruzalem, czyli oblubienica Baranka. Tak Słowo Boże mówi. Choć pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka, i zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto, święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Zobaczcie, całkiem inny wymiar miłości, zachwytu i relacji oblubieńca i oblubienicy, niż my tam sobie myślimy. Jak myślimy oblubieniec, oblubienica, no to zaraz, przytulanie i tak dalej, takie rzeczy, nie? I taki zachwyt, jaka jesteś piękna, jak jesteś piękny. I to wszystko jest prawda, to jest ten wymiar nasz ludzki. Ale oblubienica Baranka, tutaj czytamy, to Nowe Jeruzalem. To inny wymiar, zupełnie inny wymiar. I to miejsce, to Nowe Jeruzalem, to miejsce, które jest obiektem miłości, troski, zachwytu samego Boga, to miejsce jest przeznaczone dla nas, dla ludzi, którzy są wierzący. To jest miejsce dla tych, którzy są zapisani w Księdze Żywota. I tutaj wracamy do tego wątku z ubiegłej niedzieli. To jest miejsce tylko dla tych, którzy są zapisani w Księdze Żywota. Bo Słowo Boże mówi, co do tchórzów zaś i niewiernych, nieczystych i zabójców, uprawiających nierząd i czary, co do bałwochwalców i wszystkich kłamców, ich działem będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga, czyli taka śmierć na amen, na zawsze. Bo ta śmierć, ta pierwsza śmierć, umieramy, ale zmartwychwstaniemy. Ale to jest śmierć druga. Tu już nie ma innego wyjścia. Werset 27 naszego tekstu. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. O, warto się dzisiaj zastanowić. Warto pomyśleć, bo to jest otrzeźwiające ostrzeżenie Pisma Świętego, żebyśmy sobie nie myśleli, że tak sobie pośpiewamy o Nowym Jeruzalem i że tak na pewno sobie tak jakimś psim swędem tam trafimy. Tam się nie trafi tak od razem z innymi, razem, hej, idziemy fajnie do nieba, idziemy, śpiewamy, flagą pomachamy i pójdziemy do nieba. Tam się tak nie trafi. pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale czytamy: nie łudźcie się. Ani ludzie nierządni, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie łudźcie się, mówi Pismo. Nie ma najmniejszej szansy na to, żeby się tak stało, żeby ktoś, kto tak żyje, kto w tym trwa, znalazł się w Królestwie Bożym. Słowo Boże mówi dalej: takimi niektórzy z was byli, ale zostaliście omyci, zostaliście usprawiedliwieni. Tak, niebo będzie pełne grzeszników, ale grzeszników usprawiedliwionych, oczyszczonych krwią Pana Jezusa, omytych Jego krwią. Może chwilkę, jeśli wytrzymacie, słońce tak mocno nie pali, teraz widzę, że lżej nam znosić pogodę, to przyjrzyjmy się przez chwilkę temu katalogowi grzechów uniemożliwiających udział w Królestwie Bożym, bo trzeba się nad tym zastanawiać, trzeba o tym mówić. Przetecznicy, ludzie nierządni, tacy ludzie nie wejdą do Królestwa Bożego. Niech się nie łudzą, że wejdą do Królestwa Bożego. Jest oczywiście grzech przeteczeństwa popełniany w sferze seksualnej. I tacy z pewnością też nie wejdą do Królestwa Bożego. Ale Biblia o wiele częściej mówi o przeteczeństwie w sferze duchowej. Kiedy to człowiek, który należy do Boga, który jest własnością Jezusa Chrystusa, sprzedaje się, daje się, idzie do innych bogów, do innych religii, idzie i tam ma coś wspólnego z nimi. Razem zasiadają, razem coś śpiewają, razem się gdzieś modlą, razem utrzymują wzajemne relacje. To jest wszeteczeństwo, to jest duchowe wszeteczeństwo. Kiedy jednego dnia oddaje chwałę Wszechmogącemu jedynemu Bogu, a następnej niedzieli czy soboty jest gdzieś, gdzie są jakieś tam święte obrazy, jakieś inne przedmioty kultu i tam się modli, i tam się razem no w jakiś sposób łączy. Biblia mówi: uciekajcie przed wszeteczeństwem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Ponieważ grzech wszeteczeństwa, duchowego wszeteczeństwa sprawił, że Izrael został odrzucony przez Boga. Naród wybrany, umiłowany. Skoro naród wybrany, umiłowany został odrzucony przez Boga z powodu grzechu wszeteczeństwa, to jakże my byśmy śmieli sądzić, że nas to Bóg potraktuje inaczej i my sobie możemy jednej niedzieli tu, a drugiej tam, raz Bogu służyć, raz mamonie, możemy sobie różnie podchodzić do sprawy, wszystko będzie dobrze i Bóg nam wszystko przebaczy i poklepie nas po główce i powie: dobrze, wszystko jest z Tobą. Nie możemy tak myśleć. Uciekajcie przed wszeteczeństwem, ponieważ Biblia mówi: nie łudźcie się, wszetecznicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tak samo bałwochwalcy przeczytaliśmy. Oni też, to znaczy ci, którzy cokolwiek innego biorą poza samym Bogiem i oddają Mu cześć. To jest bałwochwalstwo. Wszystko to, co zajmuje miejsce Boga w naszym życiu, jest bałwochwalstwem. Jakie powinno być, jakie ma być miejsce Boga w naszym życiu? To ma być pierwsze miejsce. No nie, Bóg ma być na pierwszym miejscu. Jeżeli cokolwiek innego wchodzi na pierwsze miejsce w naszym życiu, czy to jest mąż, czy żona, czy to są dzieci, czy to są rodzice, czy to są pieniądze, czy dom, czy przygoda, czy coś tam jeszcze, jeśli cokolwiek takiego wchodzi na pierwsze miejsce, jest bałwochwalstwem. Jest bałwanem w naszym życiu. A bałwochwalcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Przeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Jeśli widzisz, że coś zaczyna dominować w twoim życiu, że twoje serce się coraz bardziej wyrywa do tego, że Pan Jezus jest na boku, że potrafisz zapomnieć o Panu Jezusie, a myślisz ciągle o tym, kładziesz się wieczorem i myślisz o tym, rano budzisz i od razu już o tym myślisz. To jest jakieś bałwochwalstwo. Uciekajcie od bałwochwalstwa. Cudzołożnicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Biblia mówi: czy może kto zgarnąć ogień do swojego zanadrza, a jego odzienie się nie spali? Czy może kto chodzić po rozżarzonych węglach, a jego stopy się nie poparzą? Może tak być? Tak jest z tym, kto chodzi do żony swojego bliźniego. Nie ujdzie bezkarnie ten, kto się jej dotyka, mówi Słowo Boże. Powiecie, a ja znam dużo różnych cudzołożników i nic się im nie stało. I się nie poparzyli i dalej sobie żyją jeszcze. Właśnie dzisiaj mówimy o tym, że choćby nawet sobie tak żyli przez całe tu swoje życie i umarli jeszcze, by ich może na Wawelu pochowali, czy gdzie tam, i hołd im oddawali, to przychodzi dzień, kiedy niestety, ale przyjdzie na nich kara Boża. Przyjdzie dzień, kiedy oni sobie myślą, że wszystko będzie dobrze, że pójdą do nieba, a się okaże, że w Nowym Jeruzalem nie ma dla nich miejsca. Bo tam nie wejdzie nikt taki, mówi Pismo Święte. Bo to jest miejsce tylko dla tych, którzy są zapisani w Księdze Żywota. Tylko dla tych, którzy są pojednani z Bogiem. Rozpustnicy, a w przekładzie Nowego Przymierza zniewieściali. To jest słowo, greckie słowo, które oznacza ludzi ustępliwych, miękkich, zniewieściałych, gnuśnych, tchórzliwych, opieszałych, również nie potrafiących się oprzeć czemuś. Tacy ludzie, takie, jakby to ich nazwać, już coś mi się chciało wyrwać, ale tego słowa nie użyję w tym miejscu. Tacy, no że bez kręgosłupa, bez charakteru, bez odwagi, takie. Tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą, mówi Słowo Boże. Tutaj też jest także i takie znaczenie tego słowa malakoi, oznaczającego mężczyzn lub chłopców pozwalających się wykorzystywać seksualnie, biernych partnerów homoseksualnego stosunku płciowego. Tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ludzie, którzy nie potrafią się sprzeciwić temu, co złe. Ludzie, którzy jak im powiedzą to rób, to on tak robi. Jak powiedzą tamto rób, to on tak robi. Bez kręgosłupa. Tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą, ponieważ Pan oczekuje, żebyśmy w tym świecie sprzeciwili się złemu. Żebyśmy powiedzieli nie, nawet za cenę tego, że trzeba będzie oddać życie. Powiemy nie, ani kroku więcej. Nie pójdę, nie zgodzę się, nie pozwalam. Nie, tak nie będzie. Dalej, mężołożnicy, czyli homoseksualiści. Tu jest dla odmiany słowo, które mówi o tym męskim partnerze homoseksualnego stosunku płciowego, czyli tej stronie aktywnej. Tacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Dzisiaj mamy czasy, gdy się mówi, że Bóg kocha wszystkich, że wszyscy są mile widziani w Kościele. A co by znaczyło? Jeśli się mówi, że są mile widziani w Kościele, to są mile też widziani w Nowym Jeruzalem? Otóż Pismo mówi, nie, może i w Kościele jednym czy drugim, amerykańskim, czy australijskim, czy nawet polskim, będą tacy mile widziani. Żyj sobie jak chcesz, jesteś mile widziany. Ale w Królestwie Bożym nie ma miejsca dla tych, którzy w takim grzechu żyją. Jest miejsce dla tych, którzy popadli w taki grzech, ale się opamiętali, nawrócili, pokutowali, przyszli znowu do społeczności z Bogiem. Jest miejsce dla takich. Ale nie jest miejsce dla tych, którzy w tym żyją i chcą, żeby ich akceptować, bo wszyscy, czy to jest przecież miłość i wszystko jest piękne. Nie? Biblia mówi, już dzisiaj znowu zacytujemy List do Rzymian, 1 rozdział, 27 werset. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim, rządzą mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Czy Biblia nie jest tutaj jednoznaczna? Jest jednoznaczna. I to się bardzo składa z tym, co właśnie mówimy o tym, że Nowe Jeruzalem to miejsce naszych tęsknot, ten obiekt miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa. To Nowe Jeruzalem, miejsce, w którym Bóg zbierze wszystkich świętych ze wszystkich wieków, zbierze i będzie z nimi mieszkał i będą na wieki wieków razem. To miejsce jest zamknięte na zawsze, zamknięte dla tych, którzy jak tutaj wymieniamy, tak żyją. Złodzieje Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie łudźcie się! Złodzieje Królestwa Bożego nie odziedziczą. Biblia mówi, nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Jeśli pożądasz czegoś, co należy do twojego bliźniego, jesteś złodziejem. Złodziejem, który jeszcze nie wykonał dzieła złodziejstwa, albo już wykonał. Ale jeśli jest ta pożądliwość, jeśli widzisz coś i cię kusi, to znaczy, że jesteś w stanie, dzisiaj jesteś w takim stanie, że Królestwa Bożego nie odziedziczysz. Musisz się nawrócić. Jak Słowo Boże mówi, kto kradnie, niech kraść przestanie. Proste. Bez żadnej jakiejś terapii, nie wiadomo jakiej. Po prostu przestań kraść. Jeśli wyciągasz rękę po nie swoje, to nie pójdziesz do nieba. Chyba, że chcesz pójść do nieba, to trzeba, żeby przestać kraść natychmiast. Chciwcy, dalej czytaliśmy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Chciwcy, tacy, co cały czas coś do siebie, więcej i więcej. Jak pijawka, daj więcej i więcej. Zassać jak najwięcej do siebie. Królestwa Bożego tacy nie... Pijacy. To tacy pijacy to nie ci, co sobie łykną trochę. Pijacy to ci, którzy się upijają. Tak mówi Słowo Boże. Nie upijajcie się winem, bo powoduje rozwiązłość. Ale bądźcie pełni ducha, mówi Słowo Boże. Żaden chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin, gdy popada w troski, gdy popada w problemy jakieś, gdy są przeciwności, nie topi trosk w trunku. Nie mówi, Boże, dziękuję Ci za ten napój wspaniały, że teraz odjadę i teraz będę miał taki parę godzin luzu psychicznego. Nie, taki człowiek mówi, Panie, napełnij mnie Duchem Świętym, bo to wińsko spowoduje rozwiązłość, wcale nie załatwi niczego. Natomiast Duch Święty, jak nas napełni, to zostaniemy umocnieni, tak żeby stawić czoła tym przeciwnościom. Oszczercy. Biblia mówi, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Oszczercy nie trafią do nieba. Jeśli kogoś nie lubisz, już to, że kogoś nie lubisz, to znaczy, że nie jesteś na dobrej drodze. A jeśli na dodatek o kimś, kogo nie lubisz, zaczynasz mówić rzeczy, podbarwiać, podkręcać, żeby urobić mu opinię złą, żeby postawić go w złym świetle, to bój się Boga, nie pójdziesz do nieba, nie znajdziesz się w Królestwie Bożym. Nowe Jeruzalem będzie zamknięte dla ciebie. Zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jeśli widzisz, że ktoś jest w potrzebie, potrzebuje, a ty masz, tylko ty masz tę rzecz, to nie myślisz, żeby mu jak naj zafundować taką cenę, żeby aż przysiadł. No bo musi kupić od ciebie. Nie. Nie możesz mieć takiej postawy, ponieważ zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Podsumujmy. Gdyż to wiedzcie na pewno, czytamy Efezjan 5:5. Że żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Wiedzcie to na pewno. Na pewno. Jak na pewno, to na pewno. To nie ma tu już żadnej opcji, jakiejś innej alternatywy, Na pewno. I nie wejdzie, jak mówi nasz tekst, do niego nic nieczystego, a nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Więc kłamcy to jeszcze dodatkowo, a tak łatwo nam czasem, niektórzy mówią, dla dobrej sprawy to można i skłamać. Nie można skłamać, bo kłamcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Przez wiele lat Żydzi żyjący w diasporze, gdy obchodzili święto Paschy, a starali się zawsze podtrzymywać tę tradycję, żeby rok w rok świętować, wspominać ten czas, kiedy Bóg wyprowadził Izraela z niewoli w Egipcie, gdy żyli w diasporze, daleko od Ziemi Świętej, od Jerozolimy, przez całe setki lat, gdy składali sobie życzenia na okoliczność Paschy, mówili do siebie wzajemnie na przyszły rok w Jerozolimie. Życząc sobie w ten sposób, żeby skończyła się wreszcie ich tułaczka, żeby skończyło się życie gdzieś tam na obcej ziemi, żeby mogli wrócić zgodnie z obietnicami Słowa Bożego, żeby mogli wrócić do ziemi Izraela i spotkać się w Jerozolimie. Wiadomo, że niektórzy z nich nie doczekali tego. Wiadomo, że to życzenie było bardzo mało realne, patrząc na to, w jakich okolicznościach byli, zwłaszcza w tych okresach Holokaustu, czasu bardzo, bardzo trudnych, ale oni niezbicie podtrzymywali w sobie tę myśl, tę ufność i zachęcali się wzajemnie tym życzeniem. Na przyszły rok w Jerozolimie. Na przyszły rok już w Jerozolimie. Bracia i siostry, dzisiaj jako chrześcijanie żyjemy w oddaleniu od Pana. Tak Biblia mówi, że pielgrzymujemy w oddaleniu od Pana. Chcielibyśmy już wyjść z ciała, jak pisze apostoł Paweł, i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Chcielibyśmy już tego. Ale póki co żyjemy w oddaleniu. Jesteśmy pielgrzymami, wychodźcami. Żyjemy w rozproszeniu. Często daleko od siebie mieszkamy. No nie? Wiele kilometrów musimy przejechać, żeby się spotkać, żeby pobyć razem. Nie jest to łatwe życie. Naszym marzeniem jest Jeruzalem. Nowe Jeruzalem. Czyż nie? Nowe Jeruzalem, gdzie wszyscy będziemy razem, ale nade wszystko, że z Panem Jezusem będziemy. On będzie z nami mieszkał. Nie trzeba będzie pielgrzymować, podróżować. Nie trzeba... Będziemy razem. To jest nasze marzenie. Dzisiaj troszeczkę zobaczyliśmy wspaniałość tego miejsca. Wspaniałość z tego powodu, co nas tam czeka, i wspaniałość z tego powodu, że tam nie znajdą się ci, którzy tutaj, na tej ziemi, nam utrudniają strasznie życie swoimi grzechami, swoimi postawami. Tam ich już nie będzie. I nie dlatego, że my sobie nie życzymy, żeby oni tam nie byli, ale dlatego, że Pan postanowił, że tam nie wpuści nikogo takiego. Wspaniałe miejsce przed nami. Nowe Jeruzalem. Naszym marzeniem jest Nowe Jeruzalem. Zobaczyliśmy Jego wspaniałość i Jego ekskluzywizm. Więc chciałem dzisiaj powiedzieć, bracia i siostry, na przyszły rok w Jeruzalem, w Nowym Jeruzalem. Powstańmy do modlitwy. Ten cel osiągnąć możemy tylko w jeden sposób. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez to, że On nas zbawi od naszych grzechów. Przez to, że On nas weźmie za rękę i tam zabierze. Przyjdzie po nas i nas tam zabierze. Nikt tam na własną rękę się nie dostanie. Więc oto stoimy przed Panem Jezusem, który jest pośród nas. Powiedzmy Mu, że marzymy o tym miejscu. Poprośmy Go, jeśli czujemy, że nie jest to takie pewne, czy my się tam znajdziemy. Pojednajmy się z Nim. Przeprośmy Go za nasze grzechy. Wyznajmy nasze grzechy Panu. Poprośmy, aby nas oczyścił z naszych grzechów. Powiedzmy, że chcemy być w Nowym Jeruzalem. Dzisiaj jeszcze można tę sprawę załatwić. Dzisiaj jest jeszcze czas, bo tu jesteś, bo słyszysz Słowo Boże, bo czas łaski Bożej trwa, bo jeszcze Bóg zbawia ludzi, wyprowadza ich z niewoli grzechu. Więc czym prędzej mów, że chcesz być w tym Nowym Jeruzalem. Życzę Wam tego. Życzę sobie tego. Życzmy sobie wzajemnie tego, żebyśmy wszyscy bez wyjątku znaleźli się w Nowym Jeruzalem. Módlmy się.